Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Za mikrofonami po raz kolejny witają się z Wami Agata Kukawka
i Dominik Wojda, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Czytając adhortację papieża Franciszka, docierają do nas takie słowa. Obecnie nie potrzeba nam zwyczajnego administrowania, natomiast bądźmy we wszystkich regionach Ziemi w permanentnym stanie misji.
Są to słowa, które w sposób szczególny przemówiły do naszego dzisiejszego gościa. A jest nim ksiądz dr Paweł Płaczek z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Szczecinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak zwykle rozmawiać będziemy o pięknie powołania, o tym, z czym się ono wiąże, jak je rozeznawać oraz postaramy się dowiedzieć, w jaki sposób powołanie do życia kapłańskiego realizuje nasz gość. Jednak najpierw chcemy Wam nieco przybliżyć jego sylwetkę.
Ksiądz Paweł jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i posiada stopień doktora teologii pastoralnej. Jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Paweł pełni również funkcję koordynatora Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest członkiem Rady Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz wykładowcą katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Już od 13 lat jest ksiądz kapłanem. Na początku naszej rozmowy chcielibyśmy jednak wrócić do czasu, gdy rozeznawał ksiądz swoją życiową drogę. Jak wyglądało księdza życie w tamtym okresie oraz w jaki sposób odkrył ksiądz swoje powołanie?
Urodziłem się 25 stycznia 1980 roku w Barlinku. Był to też taki, później okazało się, szczególny dzień, bo Kościół wspomina 25 stycznia nawrócenie świętego Pawła. I mogę stwierdzić, że nie miałem takiego momentu przełomowego, w którym powiedziałem definitywnie idę do seminarium, chcę być księdzem. Czułem to od dziecka. Nawet miałem takie momenty, jak to powiadała babcia, mając 2-3 latka, brałem jakiś ręcznik, przebierałem się trochę i udawałem, że jestem księdzem. I to powołanie we mnie wzrastało od dzieciństwa. Nawet nie miałem takiego momentu, żebym wątpił w to. Czułem, że to jest moja droga. Chciałem być księdzem i o tym marzyłem. Nawet na obrazku prymicyjnym później zapisałem takie słowa psalmu i rozdawałem swoim parafianom z tej wspólnoty, z której pochodzę: spełniłeś, Panie, pragnienie serca mego. I cieszę się z tego, bo czuję, że to od samego początku Bóg włożył we mnie tę iskrę daru, tej tajemnicy powołania. I z taką dumą, radością, nawet już idąc do seminarium, nie mogłem się tego momentu doczekać. I tak wyglądała właśnie moja droga. W takiej pobożnej rodzinie, gdzie Pan Bóg był i jest do tej pory bardzo ważny, istotny, razem z moim rodzeństwem, braćmi, modliliśmy się, poznawaliśmy Boga, uczęszczaliśmy na katechezę szkolną, parafialną, przygotowywaliśmy się do sakramentów. Ja też byłem mocno związany jeszcze z moją parafią świętego Wojciecha, bo byłem organistą, wcześniej byłem ministrantem, później lektorem. No i w takim klimacie wzrastałem, atmosfery religijnej, no i tym powołaniem, które odczytuję od dziecka.
I w jaki sposób zmieniło się księdza życie po tym, jak został ksiądz już wyświęcony na kapłana?
No zmieniło się mocno, bo kontakt z rodziną, już tą parafialną, od dzieciństwa został oczywiście w sposób naturalny przerwany. Miałem nową wspólnotę parafialną, moją pierwszą parafią było Maszewo, Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Byłem jedynym wikarym w całym dekanacie. Miałem wspaniałego księdza proboszcza, księdza już nieżyjącego Jana Żyłę, który bardzo dużo też nauczył mnie takiej cierpliwości i takiego doceniania ludzi, którzy przychodzą z różnymi problemami. Nauczył mnie zwyczajnie czasu, że jesteś księdzem, to jesteś dla ludzi, masz być z ludźmi i też zostawiać po sobie takie dobre ślady, właśnie słowa, świadectwa życia. No i tak to się toczy. Dzisiaj oczywiście są nowe zadania, nowe obowiązki, które wyznaczył mi mój ksiądz arcybiskup metropolita Andrzej Dzięga. Staram się temu wszystkiemu sprostać. No i też odkrywam w sobie różnego rodzaju takie kapłańskie zamiłowania, między innymi tematykę misyjną.
No właśnie, pełni ksiądz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dużo posług i jest odpowiedzialny za wiele przedsięwzięć. Proszę powiedzieć, skąd czerpie ksiądz siły i zapał do tak intensywnej pracy i posługi?
No przede wszystkim czerpię to z modlitwy. Nie wyobrażam sobie dnia, żebym nie rozpoczął od brewiarza, od Eucharystii. I też bardzo się cieszę, że mam wspaniałych współpracowników, z którymi różne dzieła podejmujemy, bo mam świadomość, że sam w tak wielu obszarach nie dam sobie rady. Pracuje ze mną w Wydziale Wychowania Katolickiego siostra Agnieszka Piątkowska, Felicjanka. Pracują panie metodyczki, które też wspomagają w tym wymiarze prowadzenia katechezy szkolnej naszych wspaniałych katechetów. Mam też bardzo dużo przyjaciół, ludzi, z którymi mogę zawsze porozmawiać, doradzić, jeżeli mam jakiś kłopot. Także nie jestem sam, jest ze mną armia takich bożych szaleńców i podejmujemy te różne wyzwania, żeby sprostać tym czasom, w których żyjemy.
No właśnie, należy ksiądz do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Katecheci to osoby, którzy nauczają i krzewią wiarę katolicką wśród młodych ludzi. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas kształcenia katechetów?
No przede wszystkim na wymiar duchowy, ludzki, no i ten intelektualny, na tych płaszczyznach tu się dokonuje formacja. My w naszej archidiecezji w ciągu jednego roku szkolnego mamy aż 5 spotkań formacyjnych dla katechetów, w tym są 3-dniowe rekolekcje. Widzimy, że dzisiaj, kiedy jest niewątpliwie kryzys wiary, kiedy katecheci doświadczają w szkołach różnych czasami przykrości, dokonuje się to często też przez rodziców dzieci, nie zawsze to wynika od dzieci, ale od rodziców. Potrzebujemy tego doświadczenia wspólnoty, że jesteśmy razem, że jesteśmy też taką grupą, o której mogę śmiało powiedzieć, katecheci to elita Kościoła. To nie są osoby, które są jakoś tam doczepione. Ich misja jest zawsze potwierdzona dekretem biskupa, są posłani, aby głosić Ewangelię, aby przepowiadać Słowo Boże i w tych czasami peryferiach Kościoła, których ciężko gdzieś tam zza biurka te środowiska dostrzec. Także te 3 wymiary, o których mówiłem, one muszą być ze sobą bardzo ściśle powiązane.
A jakie cechy powinien mieć dobry katecheta?
Ja zawsze powtarzam, żeby miał na początku tę cechę ludzką, żeby był dla nich, z nimi, żeby nie był człowiekiem, który gdzieś tam próbuje iść obok nich, tylko żeby był ich przewodnikiem i zawsze miał dla nich czas. Uśmiech na twarzy, żeby to był człowiek z pasją, żeby żył tym, co przepowiada, żeby Ewangelia była jego wyznacznikiem działań i takiego konkretnego, dobrego, chrześcijańskiego świadectwa. I to wydaje mi się jest podstawowe, kiedy idziemy troszkę nawet z nową ewangelizacją do szkół, żeby to świadectwo było na początku. Zresztą to nie są moje słowa, już wcześniej o tym mówił święty Jan Paweł II, że dzisiaj potrzeba bardziej świadków niż nauczycieli.
Czy można zatem postawić tezę, iż bycie katechetą to również pewnego rodzaju powołanie dane od Boga?
To jest tylko powołanie. Zresztą modlimy się nieustannie o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, ale również powołanie katechetyczne. Ja nie wyobrażam sobie, że jakiś człowiek z ulicy idzie i od razu głosi. On musi być też wewnętrznie do tego przekonany, że jest poniekąd i misjonarzem, jest i katechetą, jest wychowawcą, jest nauczycielem, ale przede wszystkim musi odkrywać to, że jest na początku świadkiem samego Chrystusa w tym środowisku szkolnym, do których biskup go wyśle.
Pełni ksiądz też funkcję dyrektora Wydziału Wychowania Katolickiego, a więc jest ksiądz specjalistą od kwestii wychowania. W jaki sposób powinniśmy przybliżać młodym ludziom postać Chrystusa, by stała się dla nich wyznacznikiem życia?
No przede wszystkim należy pierw pokazać samemu, że my żyjemy Ewangelią. Jeżeli to będzie czytelne, bardzo też precyzyjnie pokazane, to jestem pewny, że ten, który będzie nas obserwował, zada pytanie, skąd ty to masz? Skąd masz ten uśmiech? Skąd masz tę mądrość? Skąd masz ten czas, taką życiową, może nawet takie życiowe drogowskazy? I to jest najważniejsze. Idziemy do młodych ze świadectwem, nie idziemy z otwartą książką i zaczynamy im czytać od strony 5 do 10, tylko pokazujemy, zobacz jak ja tym żyję i zapraszam ciebie. Tutaj nie można absolutnie zjść z jakimś batem i powiedzieć, jak masz robić, ja cię zmuszam, tego masz słuchać, tak masz postępować. My mamy pokazać, że my tym żyjemy i wtedy to pociągnie. Świadectwo jest naprawdę dzisiaj kluczowe i fundamentalne w przepowiadaniu Ewangelii.
Tak jak wspomnieliśmy, jest ksiądz delegatem księdza arcybiskupa do koordynowania prac rodziny szkół Jana Pawła II w archidiecezji. Jaką wartość w dzisiejszym świecie stanowi rodzina?
No my przede wszystkim jesteśmy tą rodziną szkół, które mają imię świętego Jana Pawła II. Gromadzimy się też systematycznie 2 razy w roku i mamy taki czas świętowania. Szkoły, które mają na terenie mojej archidiecezji to imię, organizujemy oczywiście ten wymiar intelektualny, żeby przybliżyć młodemu pokoleniu osobę ojca świętego Jana Pawła II. Dokonuje się to przez konkursy, przez różnego rodzaju festiwale, między innymi piosenki bożonarodzeniowej. a później celebrujemy to wspólnie przy stole eucharystycznym i dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie. Także jest to bardzo ciekawe i też duże przedsięwzięcie. W tamtym roku naszym uroczystościom przewodniczył biskup Marek Mędyk, który w episkopacie odpowiada za katechezę. I ta rodzina nas jednoczy, my się umacniamy, my pokazujemy wspólnie, że mamy te wartości, które na imię mają oczywiście chrześcijaństwo. I myślę, że to jest ten wymiar wspólnoty, rodziny, ale nie mówię tu o rodzinie ludzkiej, tylko o rodzinie tych szkół Jana Pawła II.
A przechodząc do rodziny, to właśnie też najczęstszym powołaniem człowieka jest życie w rodzinie. Mówi się, że rodzice są pierwszymi katechetami. Proszę powiedzieć, dlaczego to właśnie rodzice powinni być tymi pierwszymi osobami, które przybliżają dziecko do Boga?
No przede wszystkim wypływa to już od wieków z nauki Kościoła. Podczas sakramentu chrztu swojego dziecko nie wyrażają taką wolę, ale też zapewniają Kościół, że będą przybliżać prawdy wiary i wychowają je w świecie wartości, do których sami są przekonani i tymi wartościami żyją. I to jest najpiękniejsze, że świadectwo ich dokonujące się w sakramencie chrztu dziecka daje dla Kościoła gwarancję, że oni tymi katechetami, wychowawcami, nauczycielami i też dobrym przykładem będą. No nie wyobrażam sobie, że dziecko będzie wzrastało w takim środowisku, w którym nie będzie mowy o tych wartościach, że będą te wartości odrzucone, no bo wtedy możemy mówić o pewnym nawet kryzysie wiary, który może rozpocząć się w tym dziecku, które w takiej rodzinie będzie wzrastał.
Przewodniczy ksiądz zespołowi organizacyjno-programowemu Radia Plus Lipiany, ma więc ksiądz doświadczenie w pracy z mediami. Co ksiądz myśli o ewangelizacji przez media oraz jaka jest jej rola w dzisiejszym świecie?
No myślę, że to jest na pewno odpowiedź na to, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, że potrzeba nam szukać nowych środków, form dotarcia do młodego pokolenia. Mój Wydział Wychowania Katolickiego bardzo mocno rozpędził się też w tym wymiarze medialnym. Mamy również swój portal na Facebooku. Występujemy w różnych tam przestrzeniach też, aby dotrzeć do młodego pokolenia. Niestety na pewno jest zagrożenie dzisiejszego świata, że wchodzimy w jakiś wymiar wirtualny i łatwiej nam klikać, pisać, niż z kimś się spotkać, spojrzeć w oczy, rozmawiać. Ale wydaje mi się, że z Ewangelią też w ten przekaz musimy wejść, żeby z Bożym Słowem docierać właśnie do tych ludzi, którzy często zamknięci w swoim małym pokoiku tylko, nie wiem, piszą, tylko czytają, tylko obserwują, tylko oglądają. I to jest na pewno forma nowej ewangelizacji. Trzeba ją szanować, trzeba ją doceniać. Trzeba doceniać oczywiście radia katolickie, rozgłośnie, telewizje, tam gdzie te programy możemy w sposób też jasny, precyzyjny w tym zawirowanym świecie ludziom przekazywać.
My również zgadzamy się z tym, że ewangelizacja przez media jest teraz bardzo potrzebna i aktualna. A teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić Was na utwór muzyczny. Do dalszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
kontynuujemy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Przypomnijmy, że jest nim ksiądz dr Paweł Płaczek z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Szczecinie.
Możemy powiedzieć, że ewangelizacja, bo taki był nasz temat też przed przerwą, jest wielopłaszczyznową służbą miłości. Dlaczego każdy z nas powinien dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem Boga?
No to jest naturalne w człowieku. Jeżeli na przykład byłem w pięknym miejscu, oglądałem cudowne góry, to jak wracam do domu, to o tym opowiadam, dzielę się i chcę swoich najbliższych do tego miejsca zaprowadzić, pokazać, żeby oni tego samego doświadczyli. I tak samo jest z kwestią wiary. Jeżeli człowiek żyje Panem Bogiem, to nie jest w stanie zatrzymać tych informacji dla siebie, ale wszystko będzie czynił, żeby przekazywać prawdy o Bogu innym, żeby i oni doświadczyli Bożej miłości, Bożego piękna, spotkania przede wszystkim, bo przecież w wierze chodzi o spotkanie, a nie o jakiś tam wyłącznie ryt. I to wypływa naturalnie. Otrzymuję, ja tym się dzielę. Nie jestem w stanie tego zatrzymać dla siebie, absolutnie.
Oprócz codziennej pracy w kurii, w diecezji jest ksiądz bardzo zaangażowany w promocję misji. Jest to temat, na którym chcielibyśmy się skupić w tej części rozmowy. Czym właściwie są misje i co jest ich największą istotą?
To jest przede wszystkim pierwsza ewangelizacja Kościoła. To jest moment odpowiedzi tych, którzy do tych misji są powołani. Odpowiedzi na słowo Chrystusa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I to jest też kierunek, który bardzo precyzyjnie papież Franciszek ostatnio nam przypomina, kiedy w jednym ze swoich dokumentów napisał, że on marzy o takiej opcji, żeby Kościół żył w tym klimacie misyjnym, żeby nie hermetycznie zamknięty i pielęgnujący to, co już posiada, tylko żeby myślał, działał tak, jak to dokonuje się na misjach. To jest kierunek Kościoła. Jeżeli my dzisiaj w Polsce nie będziemy pomalutku jakoś obserwować tego tematu misji, to przypuszczam, że będziemy hermetycznie zamykać to i udawać, że wszystko jest dobrze. To jest dzisiaj najlepszy kierunek. Zresztą niebawem, w październiku, już Ojciec Święty ogłosił, że ten miesiąc będzie poświęcony tematyce misyjnej w całym Kościele.
Właśnie, my wszyscy jesteśmy Kościołem, a Jezus wezwał nas wszystkich, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. I ksiądz odpowiedział na te słowa, wyruszając na misję do Kenii. W jaki sposób wspomina ksiądz tamte miejsce?
No, miałem okazję nie tylko być w Kenii, zresztą dwukrotnie, ale byłem również w Ameryce Południowej. Dla mnie jest to Kościół, który jest na początku Kościołem ubogim, bardzo ubogim, od strony materialnej. A drugą rzecz, którą zauważyłem na misjach, to nie jest Kościół, który celebruje to, co już ma, tylko żyje ciągle nauczaniem kerygmatu, ciągle przepowiada osobę Jezusa Chrystusa, nie zatrzymuje się na jakiejś rocznicy, która była tam 10 lat temu, 15, 20, tylko ten prosty przekaz, jasny przekaz, Ewangelia. No i dla mnie to jest takie ubogacające, że po każdym moim pobycie w kościele pierwszej ewangelizacji wracam taki umocniony, bo są to dla mnie niewątpliwie przepiękne rekolekcje.
W czym więc możemy dostrzec największe braki, jadąc w tamte miejsca?
No przede wszystkim mamy około 100 krajów dzisiaj, które są krajami misyjnymi. Brakuje niewątpliwie powołań misyjnych. Dostrzegamy też trudy bycia misjonarzem. Proszę sobie wyobrazić, że jak my dotarliśmy do centralnej Kenii, gdzie tworzy się diecezja Isiolo, no to był taki moment, że przez 2 tygodnie nie mieliśmy dostępu do wody i prądu. Nasza grupa katechetów i też kilku księży, która była w tamtym obszarze, miała ten problem taki podstawowy, którego my w Polsce no nie mamy. No, mamy wodę, mamy prąd, tak? A proszę sobie wyobrazić 2 tygodnie bez wody. Byliśmy w takim miejscu, gdzie powstaje przedszkole, powstaje szkoła, gdzie dzieci wszystkie pragną się uczyć, gdzie mają tylko przewidziany jeden posiłek w ciągu dnia. To nam wszystko pokazało, że potrzeba Kościół misyjny wspierać od tej strony również materialnej.
A z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się właśnie kapłani, którzy posługują w kenijskich terenach i na czym polega ich codzienne duszpasterstwo?
Duszpasterstwo codzienne polega na tym, że oni starają się dotrzeć do tych ludzi, którzy są rozsiani w różnych miejscach, ich nazwijmy parafii. Tylko jeżeli mówimy o parafii, to trzeba mieć świadomość, że to jest nieraz 40-80 kilometrów długości. Jak my byliśmy u tych plemion wędrujących, tam posługuje ksiądz Jeremi Kabuga w obszarze Kipsing, no to nam jeden dzień zajął, cały dzień, i dotarliśmy tylko do 2 plemion, do 2 punktów. temperatura wysoka. Zagrożenia są ze strony chociażby zwierząt dzikich, których też widzieliśmy non-stop w koło. Jeżeli przychodzi pora deszczowa, to nikt nie jest w stanie dotrzeć do kolejnych plemion, no bo przychodzą rzeki, przychodzą jakieś urwiste potoki i trzeba nieraz kilka miesięcy przeczekać, aż woda zejdzie, bo tam nie ma dróg, no nie ma niczego, co dzisiaj nazywamy jakąś taką cywilizacją techniczną. I to są największe trudności. A drugą taką bolączką jest to, że wielokrotnie przychodzą głodni ludzie, pukają do drzwi misjonarza i wierzą w to, że on ma jakąś kukurydzę, fasolę i że ją otrzymają. A często misjonarz też tego nie ma. Byliśmy takimi świadkami wydarzenia, bo było nas 8 osób u księdza Jeremiego. Ze zdumieniem patrzyłem, jak on, stojąc nad kurnikiem, błogosławi kury i modli się o to, aby następnego dnia było więcej jajek. Bo chciał po prostu nam zrobić jakąś jajecznicę. Także to są te problemy. Nic nie mają, ale mają w sobie takie poczucie głębokiego powołania i tej radości, że mogą mówić o Chrystusie. I to jest w misjach, w misjonarzach, w ich posłudze naprawdę cudowne i ubogacające.
Czy zatem często możemy trafić na takie osoby wierzące w Chrystusa?
Jeżeli mówimy o misjach, to powiem Państwu taki przykład. Był ze mną ksiądz Piotr Sobczyński, on opowiadał o tym wydarzeniu. Był taki moment, kiedy grał w piłkę z dziećmi ze szkoły właśnie w Kipsing. No i po tym skończonym meczu zadaje im pytanie, czy chcecie, żebym wam coś opowiedział z Nowego Testamentu. I dał pierwszą przypowieść, mogę wam powiedzieć o synu marnotrawnym. A dzieci mówią, nie, my już to wszystko znamy. No to może wam powiem o Piotrze. Nie, no też znamy. No i w którymś momencie on zadaje im pytanie, no to powiedzcie, co chcecie, żebym wam opowiedział z Pisma Świętego. A te małe dzieciaki mówią do niego, chcielibyśmy posłuchać o księdze Rut. I on był tak zszokowany tym, że oni tak dobrze znają Pismo Święte, bo słuchają tego, co im misjonarz właśnie przepowiada codziennie przed rozpoczęciem nauki. No i to słowo w nich na tyle pracuje, że chcą je pogłębiać. No i mogę śmiało powiedzieć, że są to ludzie, którzy chcą dzisiaj słuchać o Chrystusie. Kościół misyjny dzisiaj woła o Chrystusa i też jest takim świadkiem autentycznej medytacji tego słowa.
Czy w Kenii istnieją jakieś seminaria duchowe?
W Nairobi jest jedno duże seminarium, natomiast my jak byliśmy w tworzącej się diecezji Isiolo, to tam też już pomalutku powstają, ale niższe seminaria duchowne. Formacja na kapłana akurat w Kenii trwa 10 lat, także zdecydowanie dłużej niż u nas w Polsce.
Czym jest to spowodowane?
Trudno powiedzieć, bo słyszałem różne opinie. Kiedy rozmawiałem na ten temat z biskupem Mukobo właśnie w Isiolo, to on mówił, że dla pewności. Bo mówi, mamy taki moment, że tych powołań jest strasznie dużo, my nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć i wolimy, żeby dłużej trwała ta formacja, ale ona też jest połączona później z praktyką, że taki jeden kleryk na cały rok, później na kolejny rok wyrusza na parafię, przygląda się i jak wróci wtedy do seminarium, będzie oczekiwał święceń, to będzie posłany przez biskupa tym sakramentem do posługi. Ale 10 lat formacja trwa i bardzo dużo powołań rodzi się w krajach misyjnych, bardzo dużo.
W jaki sposób doświadczenie misyjne wpłynęło na księdza życie duchowe?
No przede wszystkim zauważyłem, a może inaczej powiem, ja zrozumiałem, dlaczego papież Franciszek na przykład powiedział kilka takich ciekawych stwierdzeń. Nie rozumiałem ich na początku jego pontyfikatu, kiedy dano mu nowe buty. On mówi, po co mam nakładać nowe buty, skoro mam jeszcze te, one są dobre. Jak będą dopiero zdarte, niepotrzebne, no to je oddam, a kupię sobie nowe, nie? I tego doświadczyłem na misjach. Tam nikt nie zbiera, tam żaden ksiądz nie jest chomikiem. Tam jeżeli trzeba zmienić placówkę, to się bierze tylko reklamówkę swoich podstawowych rzeczy i idzie się dalej. Najważniejszy jest przekaz, to powołanie, Ewangelia. Nikt nie zbiera tam niczego dla siebie. Zresztą nie ma co zbierać. I to na mnie wpłynęło, że są w życiu wartości, które trzeba pielęgnować, o których trzeba mówić. Właśnie to jest ta dzisiaj ewangelizacja, katechizacja młodego pokolenia. A druga rzecz, to wszystko, co jest do tego dodatkiem, uważam, że jest drugorzędne. I też zapamiętałem słowa papieża Franciszka, który mówił podczas jednej modlitwy Anioł Pański, że jego mądra babcia go przestrzegła. Mówi, żyj tak, bo mówi, jak umrzesz, to zawiną ciebie w płótno, a tam nie będzie kieszeni. I myślę, że papież Franciszek doświadczył tego na misjach, bo zresztą pochodzi z kraju misyjnego. I jego słowo, jego świadectwo, jego wymiar ubóstwa, jego przepowiadanie, ciągłe podkreślanie tego wymiaru misyjnego pokazuje, że to jest ten kierunek. Mi pobyt na misjach to utwierdził i też to, co powiedziałem na początku, pomógł zrozumieć, o czym mówi papież.
Jest właśnie ksiądz zaangażowany w wiele dzieł misyjnych i widać, słychać, że misje to księdza pasja. A czy młodzi ludzie chętnie angażują się w działalność misyjną?
No mogę powiedzieć na przykładzie mojej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, że jak rozpoczęliśmy animację misyjną w szkołach i też w parafiach, to dzisiaj nie możemy już tego ogarnąć. Mamy w projekcie, jest taki znany projekt Adopcja na odległość. My nazywamy to projektem stypendium dla ubogiej młodzieży właśnie z Kenii. Mamy dzisiaj prawie 500 dzieci. Mamy, mówię, ale mają to katecheci w szkołach, mają to rodziny, mają to nasi przyjaciele, nawet ksiądz biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy, też ma jedno dziecko zaadoptowane. Także my o tym mówimy, ale to nie jest tylko to, to nie chodzi o wymiar materialny, bo naprawdę już grube dziesiątki tysięcy przekazaliśmy w ciągu 3 lat na misję, budując przedszkole w Kenii, wspomagając również inne dzieła misyjne. To jest temat nośny. Mieliśmy takie momenty, kiedy zapraszaliśmy siostry Felicjanki z Kenii i księdza Jeremiego Kabugę do Szczecina i oni byli w szkołach, to byliśmy świadkami takich momentów, kiedy dzieci przychodziły, wyciągały 5 zł na przykład, które dostały na jakąś bułkę i po ich świadectwie pewnej prezentacji multimedialnej przynoszą i zostawiają te pieniądze i mówią, to niech siostra czy niech ksiądz zawiezie tym dzieciom, coś kupi ode mnie, od Kasi, od Asi, nie od Piotrka. Także to jest bardzo budujące. 6000 piorników zebraliśmy w tamtym roku w Wielkim Poście na tak zwaną akcję, którą ogłosiliśmy, piórnik i lizak dla ucznia z Kipsing. Te piórniki zawieźliśmy, widzieliśmy uśmiech na twarzy dzieci, które po raz pierwszy coś takiego miały w rękach, nie wiedziały, do czego to służy, ale jak byliśmy tam parę dni, to każdego dnia idąc tym buszem i dostrzegając te dzieciaki, które otrzymały wcześniej piórniki, widzimy, trzymają je w ręku, pokazują, są dumni, to był ich jedyny nieraz prezent. Także animacja misyjna trwa, ona powinna trwać i naprawdę ona nas wszystkich uwrażliwia na potrzeby tamtych ludzi i trzeba im pomagać, i to chcę też podkreślić, tam, na miejscu.
A jak zachęciłby ksiądz młodych ludzi z innych parafii do podjęcia się misji?
Myślę, że to musi działać trochę lawinowo. My dzisiaj zachęcamy innych. Ci, którzy tego doświadczają i też żyją tematem misyjnym, powinni dalej to robić. Moi katecheci są mocno zaangażowani w tematykę misyjną. Oni też trochę zarażają innych, swoje rodziny, swoich znajomych, innych nauczycieli. I mamy takie sygnały, które do nas wracają, że to już idzie. Po prostu jeżeli sami staniemy się świadkami, no to wtedy ten temat zostanie dalej posunięty. I myślę, że też media temu będą sprzyjać.
Czy istnieje jakiś proces przygotowawczy, który należy przejść, żeby móc wyjechać na misję?
Gdy chodzi o osoby świeckie, duchowne, oczywiście taki projekt jest. Mamy w Warszawie Centrum Formacji Misyjnej. Dyrektorem tego centrum jest ksiądz Jan Fecko. Cały Kościół utrzymuje ten dom formacji 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli. Wtedy zbieramy tace, przekazujemy na ten dom. I osoby chętne, które czują takie powołanie misyjne, jadą na 10 miesięcy do tego domu. Tam są solidnie przygotowywani. Również od strony medycznej, ale szczególnie duchowej, takiej intelektualnej, językowej, do wyjazdu na misję. I to jest piękne na misjach, że oni dokładnie nie decydują, w który rewir jadą, tylko wyrażają wolę jechać na misję i wtedy ich biskup posyła takie osoby do danego kraju, aby doświadczyli tematu misji.
Na koniec chcielibyśmy jeszcze spytać, dlaczego powołanie do życia kapłańskiego jest zarazem darem, jak i tajemnicą?
No Kościół tajemnic nigdy nie wyjaśnia, ja też nie będę wyjaśniał, w tajemnicę się wprowadza, to jest nasze doświadczenie wewnętrzne. Ja mogę potwierdzić, że jestem przekonany, że moje powołanie jest darem Boga, że On tego powołania chciał. Widzę, że On mnie umacnia, nie opuszcza. Czasami, kiedy przychodzą takie momenty, może nie chcę mówić kryzysów, ale takich może przemęczenia, jakiegoś, nie wiem, pytania kolejnej osoby, którą gdzieś tam tak z boku minąłem, to on później gdzieś w różnym takim spotkaniu z drugim człowiekiem pokazuje, Paweł mówi, zobacz, nie, tego od ciebie chcę. Idzie to odczytać, jeżeli człowiek żyje Najświętszym Sakramentem, Eucharystią, regularną spowiedzią, jeżeli te wartości, które chce przekazać, przekazuje, to jest ta droga, dar i tajemnica.
Dziękujemy księdzu za dobrą rozmowę. Dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz dr Paweł Płaczek z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Szczecinie.
Jednocześnie jak zwykle zapraszamy Was na kolejną audycję już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.